Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy w kolejnej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, panią dr Jolantę Stokłosą, szefową Towarzystwa Przyjaciół Chorych imienia Świętego Łazarza, osobę, która prowadzi słynne w Krakowie hospicjum, hospicjum przy Arce Pana w Nowej Hucie. Witam serdecznie i pozdrawiam.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchaczy Radia Maryja.
Proszę Państwa, pierwsze pytanie nasuwa się samo. Pani doktor, jakie były początki tego towarzystwa, bo ja wiem z mediów krakowskich, że nie tak dawno obchodziliście piękny jubileusz, 35 lat istnienia i działania oczywiście Towarzystwa Przyjaciół Chorych imienia Świętego Łazarza.
Tak, działamy jako towarzystwo, działamy od 35 lat, dlatego że grupa inicjująca powołała 2 marca 1981 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które miało służyć osobom chorym na choroby nowotworowe w tym ostatnim okresie ich życia. Ale w zasadzie ta służba choremu na chorobę nowotworową rozpoczęła się tutaj obok nas w Arce Pana, dlatego że w 1972 roku, kiedy ksiądz kardynał Karol Wojtyła otworzył synod krakowski, w ten czas w ramach pracy synodu zostały powołane w parafiach tak zwane zespoły studyjne synodalne. I tutaj w Arce Pana taki zespół też działał. I ten zespół tworzyli ksiądz proboszcz ówczesny, ksiądz Józef Gorzelany oraz pani magister redaktor Halina Bortnowska. W zespole byli parafianie. I kiedy synod, który był, pracował nad różnymi tematami, bo tematem w zasadzie tego synodu to było zapoznanie się z materiałami Watykanum II, bo ksiądz kardynał wrócił i chciał po prostu przybliżyć archidiecezji, co wypracowano na tym soborze, to w ten czas właśnie każdy sobie zespół wybierał temat. I ten zespół przy Arce Pana wybrał sobie taki temat: skuteczne współczucie i czynne miłosierdzie. Powiedzieli, że nie tylko będą zapoznawać się z materiałami, nie tylko będą oczywiście czytać Pismo Święte i dyskutować, ale też chcą i czynnie realizować. I w ten czas poszli do doktora Kownackiego tutaj, do szpitala Żeromskiego, gdzie byli przyjmowani właśnie tacy chorzy, którzy byli samotni i przeżywali ten ostatni tygodnie choroby nowotworowej, kiedy nikt im nie mógł pomóc, to doktor Kownacki na oddziale zakaźnym miał wolne łóżka i ich przyjmował. I wydzielił 6 łóżek dla tej grupy właśnie z zespołu synodalnego i oni tam chodzili jako wolontariusze, bezinteresownie i towarzyszyli tym osobom, czyli jakby można powiedzieć, że spełniali to zadanie hospicjum, które też ma wpisane oprócz tej medycznej, profesjonalnej opieki, ma wpisane tak zwane towarzyszenie. I oni towarzyszyli tym właśnie ludziom i towarzyszyli im do śmierci. Byli z nimi i z tego właśnie zrodziło się sprawa powstania towarzystwa, bo kiedy Ojciec Święty już, nasz Jan Paweł II był w Watykanie, no to tutaj to był rok przecież 79, 8 i 9, prawda? Już nie było, już został nowy powołany metropolita krakowski, ksiądz kardynał Franciszek Macharski. No i ta grupa, która mówiła, zbudujmy hospicjum, bo w 1977 roku padło pierwszy raz słowo tutaj hospicjum, że koło Arki Pana powstanie hospicjum. Ksiądz kardynał Wojtyła święcił kościół Arka Pana 15 maja 1977 roku na obiedzie. Wspólnie, jeżeli odbywały się rozmowy i właśnie w ten czas ksiądz Józef Gorzelany powiedział: tak, dzisiaj poświęciliśmy tutaj jeden kościół, a tutaj zaraz zaczynamy budować drugi kościół. Ksiądz kardynał był zaskoczony, co to za drugi kościół, a w ten czas ksiądz Gorzelany mówi, tak, to będzie taki kościół, gdzie my będziemy rozkładali ręce do tego, żeby pomagać ludziom chorym, tak jak w tym pierwszym kościele składamy ręce do modlitwy. I tak powstała w zasadzie idea wybudowania tutaj hospicjum.
No, bardzo dziękuję za przybliżenie samych początków tego wspaniałego dzieła. Ja osobiście miałem też to szczęście, że wielokrotnie rozmawiałem z księdzem proboszczem Gorzelanym, oczywiście ja jako obrońca życia, no wielka wrażliwość na wartość życia, na zagrożenie życia i u tego, jak niektórzy mówili, budowniczego proboszcza. Mnie to zaskoczyło, bo zwykle to, no różnie to bywa, że duszpasterz zaangażowany w budowanie świątyni z kamienia, no nie bardzo ma czas i głowę jeszcze tym takim już bardzo duchowym sprawom poświęcić się czy czuć się. A ja mówię tu wspominam do tej pory, no niezwykle z wdzięcznością świętej pamięci księdza proboszcza Gorzelanego, który przyjął mnie jako obrońcę życia niezwykle życzliwie i wiele akcji właśnie pro-life dzięki tej osobie duchownej udało się tu w Nowej Hucie przeprowadzić. Wiem także, że troszkę może później, ale też u początku hospicjum działał też ksiądz, dzisiaj powiemy prałat, Maślanka, z którym no jako asystentem kościelnym krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci no współpracuję prawie 40 lat. Wiem i znam go, jak wielką miał wrażliwość na los chorych i cierpiących. Czy pani doktor może coś jeszcze dodać więcej o księdzu Maślance, ale o innych kapłanach, którzy od początku tego dzieła wspierają je w tym zabezpieczeniu wartości duchowych tych różnych niełatwych problemów duchowych, czy to samych pacjentów, czy rodzin. Coś na ten temat bym prosił.
Tak się zdarzyło, że to towarzystwo, które powstało w 1981 roku, było przez długi czas miało jako kapłana księdza Józefa Gorzelanego. Od początku, od 1982 roku przygotowywało się do rozpoczęcia opieki hospicyjnej, czyli tej i medycznej, i właśnie tego towarzyszenia. I powstał od razu w 1982 roku, zarząd powołał tak zwany Zespół Opieki Hospicyjnej. I oni jako wolontariusze chodzili do domów chorych i opiekowali się. Na początku byli to chorzy wypisywani z Instytutu Onkologii, bo mieliśmy wśród naszych założycieli panią doktor Marię Leńczyk, bardzo znanego onkologa. Był prezesem pan Wiesław Stefański, doktor też z Instytutu Onkologii. Był doktor Józef Deszcz, była pani docent Janina Kujawska-Tener, która była pierwszym prezesem towarzystwa, więc oni jakby zabezpieczali tą medyczną stronę, natomiast wolontariusze, którzy odbyli kurs dla wolontariuszy opiekunów chorych, który jest co roku organizowany przez towarzystwo, a rozpoczął się właśnie pierwszy kurs w 1983 roku, żeby już właśnie przygotowywać ludzi do tej opieki. Także w 1985 roku już w zasadzie zespół regularnie chodził do domów. Mieliśmy w 1986 roku kupiliśmy dom, taki połowę bliźniaka tutaj na ulicy Centralnej i to była siedziba towarzystwa, ale tam też odbywały się właśnie takie, były dni jakby prowadzony dyżur porad, gdzie mogła rodzina lub chory przyjść i uzyskać pomoc od lekarza, od psychologa, od pielęgniarki, mógł zapytać po prostu o różne sprawy i to regularnie trwało w zasadzie do 1993 roku, dlatego że w 1993 roku już po wejściu, jak Sejm uchwalił ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, to w ten czas my jako stowarzyszenie mogliśmy otrzymać po prostu raz zarejestrować tą naszą działalność medyczną, bo powstawały tak zwane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Myśmy w ten czas zarejestrowali poradnię leczenia bólu i opieki paliatywnej jako właśnie ten ENZOS, ale też w dalszym ciągu ten zespół wolontaryjny działał i chodził. Poradnia przyjmowała oczywiście chorych i też lekarze i pielęgniarki chodzili do domów, ale już jako się to rozrastało, Kraków już wiedział, więc musieliśmy zatrudniać pracowników, ale nie mieliśmy mieliśmy kapłana, jako kapelana, chodzącego. Chorzy niektórzy wymagają, żeby przyjść do nich do domu i w zasadzie ta opieka ma być dawana z parafii, bo każdy mieszka w parafii i ma po prostu pomoc duszpasterską z parafii. Natomiast są takie sytuacje trudne i w związku z tym zawsze staraliśmy się o to i prosiliśmy, jak chodziliśmy do księdza kardynała Macharskiego, żeby dał nam kapelana. On mówił, jak sobie znajdziecie, to ja dam dekret. I doktor Leńczyk właśnie powiedział, ale ja znam właśnie księdza Stanisława Maślankę, chodźmy do niego, poprosimy go, czy on by nie mógł być naszym kapelanem. No i poszliśmy, ja pamiętam, poszłam z panią doktor, porozmawialiśmy z księdzem, ksiądz się zgodził w ten czas, ksiądz kardynał dał dekret i od 95 roku ksiądz właśnie Maślanka był naszym kapelanem. Muszę powiedzieć, że to zupełnie zmieniło tą opiekę duszpasterską, dlatego że mogliśmy nie tylko, ksiądz sytuacja, kiedy była potrzeba, jechał do domu chorego, nie tylko oczywiście do spełnienia tych sakramentalnych, prawda, czynności, ale i tego udzielenia właśnie spowiedzi i msza święta była odprawiana w domu, prawda, chorego. Ale tak samo mogliśmy się zająć w ten czas osieroconymi już tak na zasadzie też duchowym, bo organizowaliśmy właśnie tutaj z księdzem Maślanką takie msze w parafii. Tam myśmy byli, teraz to jest ulica Wężyka, więc w parafii u świętego Judy Tadeusza mieliśmy mszę dla rodzin osieroconych, a potem to jest kawałeczek, przechodziliśmy do domu, gdzie oni mogli ze sobą się spotkać, porozmawiać i mieć z nami stały kontakt, ale ta obecność kapłana była bardzo istotna właśnie w tej pomocy i w organizacji tych spotkań. No i potem, budowaliśmy dom oczywiście od 90 do 96 roku, bo na początku było bardzo trudno i nie można było rozpocząć budowy w 84 roku. Ja przyszłam do hospicjum, zapisałam się jako członek w 83 roku, w 1983. Natomiast w 1984 roku już zgłosiłam się, że na wolontariat, taki wolontariat, można powiedzieć, administracyjny, bo miałam małe dzieci, więc powiedziałam, że nie mogę popołudni poświęcać, żeby chodzić do chorych. Skończyłam kurs dla wolontariuszy opiekunów chorych i w 83 roku weszłam w skład zarządu i przez 9 lat byłam sekretarzem. I w ten czas właśnie te lata, pani Borsowska mówiła na początku 84 roku, wchodzimy na plac budowy, wbijemy pierwsze sztychy łopaty, zrobimy wszystkich, zaprosimy mieszkańców Nowej Huty, poprosimy wojsko, żeby nam postawiło kocioł z grochówką. No ale niestety nie zgodzono się na zbudowę. Były ze strony właśnie władz w ten czas komunistyczny, były opory, żeby wydać nam zgodę na tą budowę.
A więc byli chorzy, byli potrzebujący. Wielka potrzeba ulżeniu w cierpieniu, w towarzyszeniu na tej ostatnim odcinku ziemskiego życia tym chorym, a władze komunistyczne administracyjnie utrudniają służbę ludziom szczególnie wymagających wsparcia i opieki. Ale to zostawmy już na ewentualnie inny temat. Ja bym chciał przy okazji tutaj wspomnień także o księdzu Maślance wspomnieć to ogromnie pozytywne doświadczenie i przed naszym spotkaniem tutaj radiowym wyraziłem jeszcze raz wdzięczność w imieniu całej redakcji Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, bo nasza koleżanka redakcyjna świętej pamięci pani Dorota Kościółek zapadła na chorobę nowotworową i bardzo długo korzystała z opieki tutaj tegoż hospicjum w zakresie domowym. Wiem, że prawda przychodził i kapłan, i lekarz, i pielęgniarka. I tak żeśmy to mówili, Dorotka niezwykle wdzięcznie i z ogromnym poczuciem wdzięczności, zadowolenia opowiadała mnie osobiście, jak troskliwie się nią państwo opiekujecie. Później przyszedł ten okres choroby końcowej i była już tutaj, prawda, w tym gmachu, bo to jest prawda, piękny gmach, może nie wieżowiec, ale piękny gmach i odwiedzałem ją nieraz. No jej brakowało już sił, nawet słów, żeby wyrazić mi tą wdzięczność, znaczy nie mnie, tylko właśnie tym wolontariuszom, lekarzom i księdzu, ale byłem zachwycony, ja jako ten odwiedzający. tą atmosferą w tym hospicjum, tym zadowoleniem pacjentów, tą, no i to, co mnie na przykład dla inżyniera było takie od razu chyba jedno z pierwszych wrażeń, jaką z cierpliwością i miłością ci wolontariusze czy pielęgniarki opiekowali się tymi chorymi. To nie był tylko jakiś zabieg medyczny czy pielęgnacyjny, tam było widać tą serdeczność, o której zresztą werbalnie też przekazywała świętej pamięci Dorota, że mówi, no nic lepszego nie można sobie wymarzyć w sensie opieki, jak tutaj państwo się to przygotowali. To jeszcze raz, tym razem publicznie dziękuję w imieniu redakcji Tygodnika Źródło za opiekę nad naszą wieloletnią koleżanką, redaktorką. Pani doktor, no tyle lat pracy, na pewno w tej działalności posłudze pani zdarzył się nie jeden jakiś szczególny przypadek, mówię tu brzydko przypadek, jakaś historia, czy to właśnie z chorymi, czy z rodziną, czy może pani, oczywiście nie zdradzając żadnych osobistych danych, czy rodzinnych danych, przybliżyć naszym słuchaczom no takie żywe fragmenty tej wspaniałej historii tegoż dzieła.
Ja myślę, jeszcze może powrócę właśnie do tej opieki, o której tutaj było tam, pan inżynier wspomniał, że taka jest troskliwa.
Tak. I ciepła.
I że chory rzeczywiście otaczany jest taką miłością. To jest zasada hospicjum, dlatego że hospicjum to jest nie tylko profesjonalna opieka medyczna, pielęgnacyjna, rehabilitacyjna, psychologiczna, duchowa, ale tak samo mamy za zadanie towarzyszyć i być obecni. Ta obecność z chorym jest bardzo istotna i dlatego może właśnie chorzy zapamiętują tak szczególnie tą właśnie troskość i serdeczność, dlatego że w szpitalach nie ma czasu na to, prawda? Tutaj oprócz tej profesjonalnej medycznej opieki i to jednak są jeszcze właśnie ci wolontariusze, którzy przychodzą mówiąc, mam czas, ja przychodzę po to, żeby być obecny i wspomagać drugiego człowieka, żeby mógł być właśnie otoczony taką przyjazną atmosferą. Ja nie mówię, że personel medyczny, ten pracownicy nie są troskliwi i nie są ciepli, tylko że oni mają tych chorych dużo, prawda? A wolontariusz przychodzi i może usiąść i spędzić czas z jednym człowiekiem. Ten człowiek mówi, ja mam kogoś, kto jest ze mną przez dłuższy okres, wyjedzie do ogrodu, załatwia różne sprawy, prawda, wysłuchuje przede wszystkim. To wysłuchanie drugiego człowieka jest bardzo istotne, ale żeby wysłuchać, to trzeba się zaprzyjaźnić, trzeba być zaakceptowanym. I to właśnie jest ta nasza troska przez te lata, kiedy już działa naprzód w hospicjum domowym. W domowym jest lepsza relacja, bo prawda, jeżeli przychodzi lekarz czy pielęgniarka, czy przychodzi wolontariusz, to on jest jeden i z rodziną i z chorym. On jest dla nich, prawda? Ten czas, który mi jest, to jest dla tego chorego. Nie dzieli się z innym. Natomiast jeżeli jest hospicjum stacjonarne, no to już tych chorych jest więcej, więc pracownicy nie mogą tyle czasu im poświęcić. Ten wolontariusz w ten czas właśnie spełnia tą rolę właśnie tej obecności i towarzysza. Więc dlatego jest tak, ja zawsze mówię, tak bardzo ważne i tak chcielibyśmy, żeby ten wolontariat hospicyjny nadal się utrzymywał. Oczywiście nie można być wolontariuszem bez odpowiedniego przygotowania, więc dlatego są kursy, wolontariusze kończą te kursy, mają praktyki i w związku z tym potem są właśnie, można powiedzieć, towarzyszą, ale też i wspomagają pracowników w różnych tam zadaniach.
Proszę Państwa, na terenie hospicjum jest piękna kaplica. Kiedy pierwszy raz przyszedłem, byłem zaskoczony jej taką wystrojem, skromnym, ale pięknym. I tym, że ja przechodząc, może nie za często, ale byłem tu wielokrotnie właśnie odwiedzając świętej pamięci koleżankę, redaktor Dorotę, przy tym najświętszym sakramencie zasady zawsze jakieś osoby były. Ja nie wiem, czy to byli wolontariusze, czy członkowie rodzin, prawda, ale tak jak powiedziałem, pamiętam żonie, Tam Pan Jezus nigdy nie był sam. I myślę, że tak jest do tej pory. I to jest to wielkie źródło miłości, cierpliwości, wyrozumiałości. No bo chorzy są chorzy, oni cierpią, oni, prawda, zdają sobie sprawę, że przejdą za niedługo do innej rzeczywistości. Przejście, przekroczenie tej granicy nawet dla ludzi mocnej wiary nie jest łatwe, prawda, więc to jest naprawdę wielki problem, ale ta miłość ludzi, ja wiem, wzmacniana, czy która ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie, no to daje właśnie tą pomoc, tą atmosferę, którą tutaj no, po przekroczeniu progu tego domu od razu się czuje.
Ja powiem tylko dwa zdania. Kaplica jest otwarta. Ksiądz kardynał Macharski akceptował właśnie tą otwartość. Jest tylko taka krata, ale nie zasłaniająca ołtarza. Wchodzi się w zasadzie do oddziału i od razu się jest przed kaplicą i przed Najświętszym Sakramentem, prawda? Więc można powiedzieć, że Pan Jezus cały czas jest w hospicjum. Księża kapelani, bo na początku był właśnie ksiądz Stanisław Maślanka, potem był ksiądz Stanisław Wajdziak, a teraz od 15 lat jest ksiądz Adam Trzaska, który naprawdę jest wspaniałym duchownym, który jest z tymi chorymi. To jest właśnie, ja zawsze mówię, niesamowite, on prawie wszystko o nich wie, oni z nimi rozmawiają, więc ta opieka duchowa też w hospicjach jest właśnie bardzo ważna. No i cóż można powiedzieć, no chorzy odchodzą oczywiście u nas. Staramy się, żeby ta śmierć była godna. Mówimy, że ideą hospicjum jest właśnie sprawowanie opieki, żeby była godne życie do naturalnej śmierci. Przekraczanie tutaj u nas przekracza w tym miejscu przekracza ponad 500 osób rocznie, ten kończy swoje życie. I stale są jakieś takie, można powiedzieć, wydarzenia, które, jak my mówimy, zdarzają się dzięki Panu Bogu, prawda? Kiedy ja żegnam wieloletnią wolontariuszkę, Wielki Piątek, bo przyszłam tutaj na modlitwę wielkopiątkową i dają mi znać, że ona właśnie już będzie odchodziła i idę, żeby się z nią pożegnać, bo rzeczywiście przez wiele lat razem tutaj działałyśmy i ona umiera o godzinie 15:15, prawda? W ten czas, kiedy my się modlimy pod tą koronką do właśnie Jezusa Miłosiernego, prawda? Więc to jest jedna taka sprawa. Tak samo też mówię wszystkim, żeby jednak, jeżeli jest chory, który leży bez kontaktu, żeby być z nim, żeby modlić się. Nie trzeba go trzymać za rękę, nie trzeba, może go dotykać nawet, bo tak się mówi, żeby trzymać za rękę, ale żeby być obecnym. Nie trzeba do niego mówić, jeżeli się coś robi z nim, jeżeli coś chcemy mu przekazać, ale też możemy spokojnie posiedzieć z różańcem i cicho się modlić. I oni są w ten czas na pewno, mnie się wydaje, że oni odczuwają naszą obecność.
Ja jestem przekonany, choć jakoś, że na pewno tak, bo parę razy towarzyszyłem przy przejściu z tej rzeczywistości do tamtej członkom mojej rodziny. Panu Bogu dziękuję za ich wspaniałą, spokojną, pogodną śmierć, a tu przypomniałem sobie taką rozmowę z naszym świętym papieżem Janem Pawłem II w Watykanie. Rozmowę prywatną przy kolacji czy przy śniadaniu, nieważne przy którym posiłku. I no właśnie relacjonowałem tą piękną śmierć, przejście na drugą stronę mojej bliskiej osoby. Ojciec Święty z niezwykłą uwagą słuchał, tak się uśmiechał, jak mówiłem, no, że spokojnie, wręcz z uśmiechem ta osoba odchodziła i podał mi, w cudzysłowie, mi definicję śmierci, którą lubię się dzielić. Mianowicie wysłuchał do końca tej relacji, tak się uśmiechnął i już był mocno sorowany sam i na stole miał rękę położoną. I tak z wielkim trudem, ale jednocześnie z uśmiechem na twarzy, dźwignął tą rękę i mówi tak, no tak, cóż to jest śmierć? To jest tylko przejście z tej rzeczywistości i tą rękę tak przełożył na drugą stronę do drugiej rzeczywistości. No ja ten obraz chyba będę miał do swojej śmierci, no z ogromnym takim pogodą, spokojem. Ja tu może spontanicznie nie planowałem na tego, ale właśnie to, co pani doktor wspomniała. No ja jak w sposób jakiś szczególny zajmuję się obroną nienarodzonym. Niejako u początku staram się opiekować, chronić to życie jeszcze w łonie matki. Pani doktor służy temu życiu, świętości życia, wspieraniu życiu, tym etapie ziemskiej wędrówki. I no powiedzmy sobie jasno, bo ja tu czuję wręcz, może słuchacze po głosie już też wyczuli wielką wiarę i optymizm, pani doktor, bo my ludzie wierzący, no to co każdy z nas wie, niektórzy mają tą łaskę mocnej wiary, niektórzy może słabszy, wiemy, że to życie właśnie przechodzi z tej rzeczywistości do drugiej, ale ono się nie kończy. To przejście jest bolesne. Ja dosłownie ostatnio tak sobie uzmysłowiłem, jak no pełna mądrości nasza święta Ewangelia i to ludzkie podejście Jezusa Chrystusa do każdego z nas. Bo tak znamy ten fragment. Pan Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. No my też możemy płakać nad grobami bliskich i to jest bardzo ludzkie, bo nawet sam Chrystus niejako nam pokazał, że w ten sposób możemy okazywać miłość, przywiązanie najbliższym. Ja tak sobie pomyślałem, no Pan Jezus kochany, jak nas tutaj no, umocnił w tym człowieczeństwie. Przecież On wiedział, że za kilka chwil wskrzesi tego Łazarza, więc to rozstanie było naprawdę w sensie takim osobowym bardzo krótkie. A mimo to uronił łzy, żeby my, którzy będziemy żegnać bliskich, żebyśmy nie wpadali w jakieś nerwice czy kompleksy, kiedy normalnie po ludzku łzy nam płyną, kiedy żegnamy tą osobę, chociaż wiemy, że przecież na drugim świecie się wszyscy spotkamy. I ja już, mi się parę razy udało tak troszkę ukoić ten ból tych, którzy zostali jeszcze tu z nami, a pożegnali swoich bliskich. Ja mówię prost, cierpliwość, cierpliwość. Wszyscy się tam spotkamy i mam nadzieję, że chwaląc Najwyższego i Najświętszą Marię Pannę i naszych świętych patronów, będziemy się całą wieczność cieszyli swoją wzajemną obecnością, miłością. Co dej Boże, amen, po dobrym życiu, żebyśmy tą drogę, którą mamy przejść, dobrze przeszli. Pani doktor, kończy się nasz czas, jeszcze króciutko, jakie plany na najbliższą przyszłość?
Ja się śmieję zawsze, że my mamy jeden plan, żeby przez cały czas udawało się nam właśnie służyć człowiekowi, który potrzebuje opieki hospicyjnej.
No, pani doktor, ja w imieniu własnym, ale także moich przyjaciół, obrońców życia, no serdecznie pierwsze dziękuję, jeszcze raz dziękuję za to wspaniałe dzieło, za tą wielką troskę, ale miłość do tych pacjentów, której ja byłem wielokrotnie świadkiem. No życzę błogosławieństwa Bożego, dalej tego rozwoju duchowego i niech dobry Bóg, dawca życia i zwycięzca śmierci, wynagrodzi każdy wysiłek, każdy trud w służbie tym, którzy przechodzą stąd do wieczności. Naszym gościem była dr Jolanta Stokłosa, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Chorych imienia Świętego Łazarza w Krakowie, hospicjum przy Arce Pana w Nowej Hucie. Dziękuję, szczęść Boże.